Dobry wieczór Państwu, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego cyklu historycznego Datownik. Ja nazywam się Paweł Błędowski i co tydzień mam wielką przyjemność spotykać się z Państwem, a co najważniejsze z naszymi ekspertami i opowiadamy sobie wspólnie o tych wydarzeniach, które w danym tygodniu czy danym miesiącu są niezwykle istotne właśnie z punktu widzenia historycznego. A dzisiaj, drodzy Państwo, łączymy się z Krakowem, tam jest już historyk Piotr Orłowski. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór, Pawła. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Lublin, witam.
Jeśli chodzi o temat naszej dzisiejszej rozmowy, nasuwa on się sam. 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. No i to chyba naturalne, że z perspektywy czasu upraszczamy tamte wydarzenia, nadajemy im symboliczny wymiar, ale to wcale nie było tak, że w listopadzie 1918 roku te wszystkie puzzle nagle wskoczyły na swoje miejsce, bo tak naprawdę ich układanie było bardzo trudne, długie i bolesne, prawda, Piotrze?
Oczywiście, z bardzo wielu powodów. Po 123 latach niewoli nie było takiej możliwości, żeby nagle akurat konkretnego dnia te wszystkie puzzle, tak jak wspomniałeś, Pawle, wskoczyły na swoje miejsce i żeby ta tożsamość narodowa niemalże z dnia na dzień została zbudowana i jakby zdolności funkcjonalne państwa zostały przywrócone po tak długim okresie ich niebytu. Więc oczywiście tak, to był długi, skomplikowany proces, który można było obserwować w zasadzie jeszcze po 1918 roku przez praktycznie całą II Rzeczpospolitą. Myślę, że niektóre symptomy utraty niepodległości na tak wiele lat, zabory, nieudane powstania, to wszystko odbiło się na kondycji narodu, na świadomości, na takim poczuciu właśnie jedności, tożsamości, czy tego, co w chwili obecnej określamy mianem patriotyzmu. Zresztą myślę, że zaraz porozmawiamy sobie o tym jego takim, powiedzmy, bardziej współczesnym wymiarze. Myślę, że te braki były widoczne przez całą historię II Rzeczypospolitej i oczywiście udało się w latach 1918-39 zrobić bardzo wiele, aby przywrócić na właściwe tory funkcjonowanie państwa. Ale zdecydowanie tak, to był bardzo długi, skomplikowany proces w wymiarze społecznym, ekonomicznym, edukacyjnym, gospodarczym, no w zasadzie każdym.
Pierwsza wojna światowa paradoksalnie zapewniła warunki dla odzyskania przez Polskę niepodległości, no bo jak wiemy wcześniej, o tym też rozmawialiśmy tydzień temu w naszym programie z innym ekspertem, na przykład akt 5 listopada się wydarzył w roku 1916, kiedy dwóch zaborców próbowało wmówić nam, że o teraz damy wam, Polacy, niepodległość. Polacy się na to oczywiście nie nabrali, ale gdyby nie wybuchła w 1914 roku pierwsza wojna, jak się później miało okazać, światowa, bo wszyscy myśleli, dowódcy wojskowi, jak zwykle naiwnie, że ta wojna potrwa kilka tygodni i po wakacjach wrócą do domu. Tak się nie stało, rozciągnęła się na długie lata, ale właśnie dzięki temu Polska mogła wywalczyć swoje miejsce, bo wcześniej mówiliśmy raczej o autonomii w oparciu o któregoś z zaborców.
Tak było. Oczywiście nam z perspektywy wiedzy, którą posiadamy.
Nam jest łatwiej.
Tak. Tak, oczywiście jest łatwiej to wszystko oceniać. To zresztą jest pewnie, to się jakby odnosi do tego analogicznego, wciąż toczącego się wśród historyków takiego dyskursu, tej debaty związanej ze słusznością bądź nie wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wiem, czy też myślę, że śledzisz te wydarzenia na bieżąco i wiesz, że co roku ta debata jakby rozgorzewa na nowo. I
tak, ten temat powraca przy okazji każdej rocznicy.
W kontekście natomiast naszego odzyskania niepodległości po zaborach i w wyniku wybuchu I wojny światowej. Tak jak wspomniałeś, kiedy ta wojna wybuchała, nikt nie miał planów, nikt nie zdawał sobie sprawy, że ona potrwa 4 lata, że będzie tak krwawym konfliktem, że będzie miała właśnie wymiar światowy i też nie zakładano, jak daleko idące zmiany na tej szachownicy państw w Europie ona przyniesie. Tak jak wspomniałeś, prawda, te słynne napisy na wagonach, kiedy żołnierze jechali na front niemieccy czy francuscy, prawda, na śniadanie do Berlina czy na obiad do Paryża.
Tak jest.
To były takie proste deklaracje, które sugerowały wprost, że to będzie w zasadzie taki piece of cake. I za chwilkę będzie po tym konflikcie, to się za chwilę skończy, rozejdzie się po kościach. Przypominały mi się tutaj słowa akurat Bismarcka, który jeszcze w XIX wieku stwierdził wtedy dość tak stanowczo, że jeżeli dojdzie do jakiegoś dużego konfliktu na Europie, to zacznie się od jakiegoś przeklętego głupstwa na Bałkanach. I też tak było, bo prawda, tym taką iskrą na proch, która doprowadziła do wybuchu tego konfliktu, było zabójstwo księcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, ale to był casus belli tak naprawdę, bo gdybyśmy patrzyli na ówczesną sytuację polityczną w Europie tuż przed wybuchem I wojny światowej, to tak na dobrą sprawę każdemu poniekąd trochę zależało na tym, żeby ona wybuchła, bo wiele państw miało tutaj wiele sobie do powiedzenia, szczególnie tutaj chodziło o dosyć trudne relacje pomiędzy Francją a Niemcami. Niemniej jednak, no tak, ona wybuchła i ona stworzyła warunki polityczne do tego, żeby przywrócić po pewnym czasie państwo polskie do jego właściwego funkcjonowania, w zasadzie przywrócić w ogóle jakikolwiek byt państwowości polskiej. Gdyby nie fakt, że wojna ta potoczyła się w taki, a nie inny sposób, to różnie mogłoby być. Też moglibyśmy się tutaj pobawić i pogdybać. Nie wiem, czy historycy powinni gdybać, czy nie. Są też dwie różne szkoły i dwie różne zupełnie opinie na ten temat. Ale dzięki temu, że to państwa ententy zwyciężyły, że znaleźliśmy się nie jako państwo, ale jako współuczestnik tych zmagań po właściwej stronie i że pojawił się 13 punkt w deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, który, prawda, w Kongresie Amerykańskim w 1918 roku powiedział wprost, że konieczne jest, prawda, przywrócenie do życia państwa polskiego z dostępem do morza, w obszarze czy w obrębie tych ziem, które etnicznie zamieszkane były przez ludność polską. I tu pojawia się kolejny problem, kolejny prawda, punkt do rozważań, który zresztą koresponduje wprost z swoim pierwszym pytaniem, czyli jak tutaj można było to dosyć miarodajnie zmierzyć, prawda? Po tylu latach niewoli wiemy doskonale, że w zasadzie we wszystkich zaborach z tym poczuciem właśnie tożsamości narodowej było bardzo różnie, w różnych warstwach społecznych w różny sposób to przebiegało. I to znowu jakby koresponduje z tym takim długim procesem przywracania niepodległości państwa, w ogóle tworzenia jakiejkolwiek tkanki państwowej po takiej długiej pauzie, więc zdecydowanie wojna tutaj akurat stała się zdecydowanie czynnikiem państwowo-twórczym, czy państwowo-restytucyjnym, może nawet tak powiedzmy, który spowodował, że uwarunkowania geopolityczne, które w owym czasie w Europie się zarysowały, dały szansę i możliwość ku temu, że można było przywrócić niepodległe państwo polskie. No niestety znowu też wiemy z naszej perspektywy, że II Rzeczpospolita to też nie był byt polityczny, który na mapie Europy istniał zbyt długo, no bo później przyszedł rok 39 i to był chyba wtedy już najgorszy, najtrudniejszy okres, najtrudniejsza karta w historii w ogóle naszego państwa, czyli lata 39-45.
My też chyba, Piotrze, zwykliśmy troszkę idealizować ten okres pomiędzy rokiem 1918, a właśnie o tym, o którym wspomniałeś, czyli 39, bo po pierwsze nie było łatwo, to już też o tym mówiliśmy dzisiaj, czyli plebiscyty na Śląsku, wojna z bolszewikami, wszelkie konflikty graniczne, które tak naprawdę przelały się jeszcze na całe lata 20. No i również bardzo niespokojna sytuacja polityczna w samym łonie państwa polskiego, bo pamiętajmy, że w momencie tym najważniejszym, kiedy powinniśmy być razem, byliśmy, prawda? Piłsudski potrafił porozumieć się z Dmowskim. Później były już wielkie problemy, no wystarczy wspomnieć zabójstwo prezydenta Narutowicza, więc też niezwykle gwałtowne emocje towarzyszyły tej restytucji, o której wspomniałaś.
Dokładnie. Takim też odzwierciedleniem tego skomplikowanego problemu niech będzie fakt, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy dwie konstytucje, prawda? To też oznaczało, że te zmiany polityczno-państwowe, które wtedy przebiegały wewnątrz odradzającego się państwa, były niezwykle zdynamizowane, ale też mocno spolaryzowane. Społeczeństwo polskie też było właśnie, czy społeczeństwo polskie, to jest też jakby temat, myślę, że do zupełnie inną dyskusję, ale powiedzmy ludność zamieszkująca odbudowane państwo polskie po okresie zaborów była bardzo mocno spolaryzowana. Jeszcze do tego trzeba dołożyć fakt, że ten konflikt w dużej mierze też był spowodowany faktem, że tutaj jakby trzeba było szybko odbudować gospodarkę, żeby stworzyć ludziom jakieś możliwości i perspektywy do tego, żeby w ogóle widzieć jakąś przyszłość. Stąd, prawda, później mamy programy związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego, Gdynia, te wszystkie wielkie projekty gospodarcze, które w tak krótkim czasie, w dwudziestoleciu międzywojennym udało się zrealizować. I myślę, że w kontekście znowu takiego trochę historycznego gdybania można byłoby sobie zadać pytanie, gdzie bylibyśmy jako państwo, gdyby II wojna światowa w ogóle nie wybuchła, albo wybuchła powiedzmy 20 czy 30 lat później, jeżeli utrzymalibyśmy owe tempo, wtedy przynajmniej inwestycji i odbudowy kondycji gospodarczej, to moglibyśmy naprawdę daleko dojść. Udało się przez te 20 kilka lat przywrócić państwo na właściwe tory funkcjonowania, ale to jednak wiesz doskonale, Pawle, że to był zbyt krótki czas, żeby można było być gotowym, aby stawić czoła kolejnemu potężnemu wyzwaniu, które przyszło w roku 39. Czy idealizujemy ten czas? Myślę, że tak. Myślę, że idealizujemy. My w ogóle chyba mamy w narodzie taką trochę tendencję, żeby idealizować postacie historyczne. Myślę, że ostatnie powiedzmy 10 lat, 15 lat w historiografii pojawiło się więcej prac krytycznych dotyczących różnych postaci, których zwykliśmy wcześniej nie krytykować. Myślę, że w chwili obecnej na półkach, księgarniach można znaleźć różne biografie, chociażby na przykład Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego, które starają się pokazywać te postaci z różnych punktów widzenia, niekoniecznie takich właśnie super wyidealizowanych bohaterów narodowych.
No z całym bogactwem ich charakterów, prawda? Przecież to byli żywi ludzie, którzy też zmieniali swoje poglądy, zmieniali swoje emocje. Piłsudski też zupełnie inaczej postrzegał niepodległość jeszcze w roku 1914, a zupełnie inaczej, kiedy nagle to światełko w tunelu zajaśniało dla nas.
No przecież Józef Piłsudski utrzymywał od pewnego momentu władzę w Polsce w wyniku zamachu stanu. Trzeba to po prostu sobie powiedzieć wprost. Tak było. I czasami mam wrażenie, że poruszanie się po różnych wątkach biograficznych różnych postaci...
przypomina pole minowe.
Tak. Wchodzimy czasami na te pole minowe i obchodzimy te trudniejsze wątki po to, aby daną postać jakoś tak pokazywać w świetle zupełnie krystalicznym i zupełnie bezkrytycznym. A myślę, że to dobrze, że historycy coraz częściej mierzą się z biografiami postaci, które zwykły w naszej historiografii, no tak prawda, funkcjonować zupełnie bezkrytycznie i pokazywać ich tak, jak mówisz, jako ludzi, którzy mieli swoje charaktery, mieli swoje wady, mieli swoje poglądy polityczne, mieli swoje pomysły na Polskę, pomysły na realizację takiej, a nie innej polityki i czasami właśnie bardzo mocno twardą ręką, czasami wręcz przy użyciu sił zbrojnych. No i chyba dobrze, że patrzymy na to w sposób prawdziwy i taki realny, albo przynajmniej staramy się w ten sposób patrzeć.
Jak myślisz, jak wówczas, Piotrze, definiowano patriotyzm, jak definiowano niepodległość? Bo no, z całą pewnością nieco inaczej patrzymy na to teraz, po latach, z tej bezpiecznej perspektywy, kiedy żyjemy w wolnym kraju. No i nie czujemy tak wielkiego zagrożenia, no i też nie czujemy tego, co czuli wówczas Polacy, bo przecież w każdym z tych zaborów czuło się zupełnie inny powiew tej wolności.
Ja myślę, że wówczas patriotyzm to była taka trochę carte blanche. Każdy się zastanawiał, jak to będzie, co to będzie. Zaistniała nagle, no może nie nagle, ale właśnie w wyniku wojny pojawiła się nowa rzeczywistość polityczna, czy wręcz geopolityczna. Polska powróciła na mapę Europy i jakby ta kategoria zagrożeń, z którymi wówczas mierzono się na co dzień, czyli zaborcy, czyli rusyfikacja, germanizacja, nagle przestało jakby funkcjonować w codziennej rzeczywistości. I wtedy ja bym postrzegał patriotyzm jako właśnie takie bardzo szerokie, uniwersalne widzenie procesów związanych z budową zdolności do tego, żeby państwo znów mogło funkcjonować samodzielnie, niepodległym bytem politycznym na mapie, żeby spróbować zderzyć ze sobą te wszystkie problemy i te wszystkie rzeczywistości, które nagle wtedy zaistniały właśnie w wyniku Wielkiej Wojny. I to chyba byłaby taka najbardziej patriotyczna postawa wówczas. Oczywiście ona została w pewien sposób też zdominowana i zdeterminowana, może nawet bardziej tak, w 1920 roku, kiedy znowu pojawiło się bezpośrednie zagrożenie niepodległości państwa polskiego. Mam tu oczywiście na myśli wojnę polsko-bolszewicką, no i bitwę warszawską i coś, co jest w historii wojskowości zapisane jako jedna z tych, powiedzmy, 15 najważniejszych bitew.
Najbardziej przełomowych, tak jest.
Tak, przełomowych, tak, bo udało się zatrzymać pochód, prawda, bolszewików i ideę, prawda, wielką ideę rozlania, prawda, rewolucji bolszewickiej na cały świat, najpierw na Europę, później na świat, więc dlatego też Bitwa Warszawska jest tak, a nie inaczej klasyfikowana jako ten, powiedzmy, czyn zbrojny, który zatrzymał ten proces. Więc to na pewno też wpłynęło na jakby zdeterminowanie i takiej dodatkowej postawy patriotycznej, która przywoływała wówczas, tak myślę, wśród Polaków takie poczucie, że pomimo tego, że właśnie odzyskaliśmy niepodległość, to pamiętajcie, że no bardzo długo się ją odzyskuje, natomiast traci się ją bardzo szybko, więc tą taką czujność należało zachowywać cały czas. Dla mnie postawą patriotyczną są właśnie te wszystkie wielkie inwestycje, które wtedy w kontekście gospodarczym były wdrażane, bo to rzeczywiście była sprawa istotna, ważna, rewolucja przemysłowa, która jakby na przełomie XIX i XX wieku stała się oczywistym faktem, w pewien sposób też musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie na ziemiach polskich i na terytorium nowo odrodzonego państwa, więc to były bardzo przemyślane i mądre posunięcia, wykorzystanie faktu, iż zostaliśmy jako państwo odrodzeni z dostępem do morza, też dawało oczywiście z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki, handlu międzynarodowego ogromne spektrum dodatkowych możliwości. I tak bym definiował wówczas patriotyzm w tych sferach, gdzie się odzwierciedlał. Tak ja bym to widział.
Czego moglibyśmy się nauczyć od naszych rodaków sprzed 100 lat, Piotrze? Czego najważniejszego?
No myślę, że moglibyśmy się nauczyć szacunku do właśnie pojęcia i terminu patriotyzm. który w chwili obecnej na przestrzeni, to jest to, co ja obserwuję, z dużym takim zniesmaczeniem, czasami wręcz bólem. Ten termin uległ bardzo dalekiej takiej dewaluacji. Symbole patriotyczne, ich znaczenie zostało wypaczone. Ja czasami nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Ale wiesz dobrze, że w chwili obecnej nawet zdarzają się sytuacje, w której symbole patriotyczne, już nawet niekoniecznie związane z tamtym okresem, ale na przykład kotwica Polski walczącej, jest identyfikowana jako coś zupełnie innego niż symbol, który rzeczywiście był kiedyś w historii. Ja o zgrozo kiedyś nawet usłyszałem wypowiedź od młodego człowieka, że symbol kotwicy Polski walczącej to symbol faszystowski, czy wręcz nazistowski. Coś świadczy o jakimś zupełnie wywróceniu jakiegoś takiego normalnego sposobu widzenia pewnych spraw.
Całkowita aberracja, to prawda.
Mhm. Dokładnie, prawda? Symbol, który dokładnie był zaprzeczeniem w owym czasie właśnie tego, z czym powstańcy warszawscy, czy w ogóle Polskie Państwo Podziemne w okresie okupacji II wojny światowej walczyło. Niestety jest to też determinowane chociażby takim wydarzeniem, jakie ostatnio miało miejsce w Warszawie w święto 11 listopada, że ktoś, kto rzeczywiście nosi gdzieś w sobie dobro tego państwa i czuje się być patriotą i chciałby być patriotą, czasami jest identyfikowany jako wróg społeczny, jakiś wróg publiczny, czy wręcz właśnie ktoś o poglądach skrajnie prawicowych, a co oczywiście nie jest. I to jest bardzo, bardzo daleko idące uproszczenie i bardzo niesprawiedliwy punkt widzenia. Myślę, że to jest jedna rzecz, której moglibyśmy się przede wszystkim nauczyć od Polaków, którzy w 1918 roku i później odbudowywali nowe państwo, którego można by się było uczyć od Polaków w tamtym okresie. I myślę, że oni właśnie takiej sytuacji, którą mamy teraz, bardzo chętnie, bardzo by nam pozazdrościli, bo oni, przypominam, oni zaczynali praktycznie od zera, prawda? Oni musieli zbudować państwo zupełnie od podstaw, aby mamy praktycznie wszystko już gotowe i nie potrafimy czasami docenić tego, co tak naprawdę mamy.
Czyli pamiętajmy o tym, czego dokonali nasi rodacy i co najważniejsze, wyciągajmy wnioski. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był historyk Piotr Orłowski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.